Polskim Radiu 24 Interakcje.
Dobry wieczór, Agnieszka Furtak-Bilnik, witam Państwa i zapraszam na godzinę z interakcjami. 2 lutego, czyli jutro, obchodzimy Dzień Pozytywnego Myślenia. Pomysłodawcą tego święta, któż inny, jeśli nie amerykańska psycholog jest, nazywa się Kirsten Harrell. I ona właśnie bada wpływ optymistycznego nastawienia na zdrowie i na proces leczenia. A co to właściwie znaczy pozytywnie myśleć? Czy to nie jest przypadkiem naiwność i czy naiwny nie jest wypowiadany i być może nic nieznaczący frazes myśl pozytywnie, kiedy w rzeczywistości nie wiemy, co mamy powiedzieć, by kogoś pocieszyć? Przecież nie da się być wiecznie wesołym. O takim pozytywnym myśleniu dzisiaj porozmawiam w towarzystwie pani Beaty Poborskiej-Kobrzyńskiej, psychoterapeuty. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także pani Kingi Ślużyńskiej, psychologa i life coacha. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co to znaczy life coach, proszę powiedzieć na początek?
Life coach to osoba, która wspiera rozwój, pomaga radzić sobie z problemami, które mamy w życiu. Ale też pomaga na przykład rozwijać różne nasze kompetencje, wiarę w siebie.
Czyli nie tylko w kontekście biznesowym, tak? Tylko właśnie takim bardziej ogólnym.
Life. Dlatego właśnie coach. Life.
To teraz, jeśli chodzi o pozytywne myślenie, to tak sobie myślę, że to takie nie do końca polskie, prawda? Pozytywne myślenie. My jesteśmy chyba raczej znani z tego, że właśnie widzimy wszystko w negatywnych barwach.
Rzeczywiście, my w Polsce...
Pani Kinga Ślużyńska.
Narzekamy, sporo widzimy błędów. Tak sobie pomyślałam teraz, jak pani powiedziała, że w szkole też klasówki mieliśmy podkreślone na czerwono, czyli raczej uczono nas zauważać błędy i ich unikać, niż to, żeby zauważać pozytywne rzeczy i te, z których jesteśmy dumni. No i może trochę z różnych przyczyn, może między innymi z tej, jakoś się tego nauczyliśmy. A tak naprawdę szklanka jest i do połowy pełna, i do połowy pusta. I z jednej strony robimy błędy, ale z drugiej strony mamy też swoje osiągnięcia, talenty. Wiele rzeczy w życiu nam wychodzi i warto to również zauważać i z tego się umieć cieszyć.
To tak teoretycznie. A właśnie praktycznie bardzo mi się spodobało to, co pani powiedziała o tym zauważaniu błędów w szkole. Nie w kontekście tego, że jakoś wyjątkowo mnie to raduje, ale chodzi o to, że już od dziecka jakby właśnie wpaja nam się tę uważność na to, co jest złe. Zgadza się? To pytanie do pani Beaty Poborskiej-Kobrzyńskiej. Mhm.
Rzeczywiście często tak jest, że udaje nam się bardzo łatwo zwracać uwagę na to, co negatywne. I mamy w sobie, ja myślę, takiego krytyka wewnętrznego, który głosem czasem jednego rodzica, czasem drugiego rodzica, a czasem naszym własnym mówi, nie uda ci się, nie wyjdzie ci to, zostaw, nie rusz, nie działaj, pobądź sobie tu, gdzie jesteś.
Czy to jest taka nasza polska natura? Bo jak widzę na przykład, przed oczami mam Amerykanów, którzy swoje dzieci wychowują w takim właśnie rycie pokazującym, że wszystko ci się uda. Tak, biegnij, wdrap się na to drzewo, albo uda ci się na pewno coś razem zrobić z kimś innym, czy do czegoś daleko dojść. I to już jest na poziomie trzylatków albo i dwulatków. A z kolei w Polsce, gdzie wszystkich się chroni dzieci po to, żeby nic złego im się nie stało, no już samo to budowanie naszych osiedli, prawda? Takie, żeby dziecko nie wybiegło gdzieś tam na ulicę, żeby było chronione, żeby bawiło się w takim jakimś sztucznym środowisku zamkniętym, pokazuje, że bardziej zależy nam na tym, żeby chronić przed złym, niż żeby pobudzać do czegoś aktywnego, nowego, do odkrywania, poznawania i zdobywania.
Ja bym sobie pomyślała, że to jest wpisane w kondycję ludzką, nie tylko to. Można oczywiście powiedzieć, że jest taki podział, to co amerykańskie to jest pro i aktywne i pozytywne, a to co polskie to jest antynegatywne i jakieś trudne, ale myślę sobie, że w ogóle w kondycję człowieka jest wpisane i to, i to. I to jest niezależne od narodowości. Rzeczywiście to, co pani mówi w Polsce, no w naszej historii rzeczywiście jest dużo takich momentów, które były trudne i musieliśmy walczyć o bezpieczeństwo. Ale teraz jest inaczej. Teraz też w szkołach to się zmienia. Są psychologowie w szkołach, jest bardzo dużo szkoleń związanych
nie
z rozwojem.
Nie ma ocen w tych najmłodszych klasach. Są słoneczka na przykład.
Tak, więc myślę sobie, że też dużo robimy w tym kierunku, żeby zacząć pozytywnie postrzegać w ogóle naszą rzeczywistość, taką jaka ona jest. Czasami bywa trudna, ale to nie znaczy, że mamy przestać myśleć o tym, że możemy do czegoś dojść, do czegoś dążyć i coś fajnego w życiu zobaczyć.
Bo z drugiej strony, jak sobie myślę o takich uśmiechniętych Amerykanach, którzy pytają, co słychać i wcale nie mają ochoty słuchać, co faktycznie słychać, tylko oczekują odpowiedzi, wszystko super, to też jakoś mnie osobiście to zupełnie nie pociąga, taki optymizm, taki rodzaj optymizmu.
Zastanawiam się, czy to jest optymizm, czy to jest pewnego rodzaju wyuczona formuła, powtarzana z dziada pradziada. Bo rzeczywiście
ale
można powiedzieć...
Nie skupiam się na tej samej formule. Ona w jakiś sposób pokazuje całe podejście. To nie chodzi tylko o te frazy, które się wypowiada na przywitanie, ale raczej cały sposób bycia, prawda? Który jest taki optymistyczny, taki hip, hip, hura, ale nie do końca ma w sobie jakąś głęboką treść.
No. Rzeczywiście, ja też tak myślę, że tam jest brakuje ważnego elementu, jakim jest kontakt.
Albo autentyczność, nie
prawda? Kontakt ze sobą. I też takie, rzeczywiście, tak jak pani mówi, autentyczność, taka umiejętność zajrzenia do tego, co ja mam w środku. Bo może nie wszystko, co jest w środku, jest świetne i naprawdę różowe, ale w tym środku, oprócz tego, co nie jest różowe, są też części, które są ważne, pozytywne i które można wspierać. Bo jedna rzecz to można się skupić na tych negatywach i je karmić, a druga rzecz to można myśleć o tym, że negatywy są, ale zacząć się też zastanawiać nad tym, co jest ponad nimi. I wybierać zamiast tego krytycznego głosu, o którym mówiłam, inny głos.
Ale jeżeli na przykład mamy złamaną nogę, to jest taki autentyczny przykład tego, chociażby właśnie, jak już się trzymamy tego amerykańskiego sposobu bycia. Jak bym złamała nogę i Amerykanin zapytałby mnie, co słychać, to mimo, że mam tę nogę złamaną i mnie po prostu strasznie boli, to oczekiwałby zapewne odpowiedzi, i gdybym była Amerykanką, tak bym pewnie odpowiedziała, że wszystko jest okej. Jest super. No a gdzie ten ból? Mówi pani o tym, żeby zauważyć rzeczy ponad tymi negatywami, ale czasem po prostu ten ból jest tak dojmujący, że trudno mówić o czymś pozytywnym, że na przykład jest ładna pogoda na zewnątrz. Albo że kiedyś się zagoi.
Ale też jak pani podaje takie przykłady, że z jednej strony jest boląca noga, a z drugiej strony może być odpowiedź, że jest brzydka pogoda, to jakby obie te rzeczy są bez kontaktu z rzeczywistością, bo moja rzeczywistość jest taka. Właśnie złamałam nogę, nie wiem, wyszłam ze szpitala, mam założony gips, jest mi trudno iść, ale cieszę się, że cię widzę i chcę z tobą pogadać. I mogą być w tym dwie rzeczy. Moja trudność związana z tym, że teraz, nie wiem, jestem unieruchomiona i nie mogę funkcjonować w naturalny dla siebie sposób, a druga taka chęć do bycia w kontakcie, do powiedzenia, słuchaj, no ale pomimo to mam teraz więcej wolnego czasu, może się umówimy na kawę.
I to jest optymistyczne nastawienie, pozytywne myślenie?
Zauważanie szerszego kontekstu, tak. Moim zdaniem właśnie na tym polega pozytywne myślenie, żeby zobaczyć to, w czym jestem, na przykład w tym, że mam teraz złamaną nogę i trudno mi chodzić, ale oprócz tego mogę jeszcze robić różne inne rzeczy.
Wyjście ponad to, co jest złe. Tak jak pani mówi o tym spotkaniu, tak? Że mam więcej czasu i mogę się spotkać.
Wyjście ponad tą jedną rzecz, która się zdarza. Bo to, że mnie boli, ja nie uniknę bólu. To nie chodzi o to, żeby powiedzieć, nie boli mnie, wszystko jest w porządku. Raczej, żeby skontaktować się z tym, owszem, w tej chwili mnie boli, ale to nie znaczy, że oprócz tego bólu nie mam miejsca na inne rzeczy. Mam. Na swoją rodzinę, nie wiem, na dziecko, na kontakty społeczne. Pomimo tego bólu. Bo on w tej chwili jest najważniejszy, bo właśnie oto mam nogę w gipsie i wyszłam ze szpitala i trudno przymykać na to oko, ale to nie znaczy, że będę cały czas myśleć tylko o tym.
Albo może właśnie paradoksalnie dzięki temu, że mnie teraz chwilowo boli noga, to będę miała czas książki poczytać. To czym jest pozytywne myślenie? To pytanie do pani Kingi Ślużyńskiej.
No jakoś podłączyć do takiego głosu i takie mam przekonanie, że to jest właśnie zauważanie tych dobrych stron i jakoś zauważanie, to jest dobre słowo, że właśnie mimo tego, że coś mnie boli, to jest jeszcze coś dobrego i ja bym jakoś odchodziła od takiego myślenia pod tytułem będzie dobrze, nie martw się, jakoś się ułożę, nie wiem, nie nauczę się na egzamin, ale na pewno jakoś zdam, że to pozytywne myślenie to jest też wkładanie wysiłku, wiara w siebie, budowanie swojej kompetencji, swojego poczucia własnej wartości, po to, żeby mieć też przesłanki do tego, żeby myśleć, że ja sobie z różnymi rzeczami w życiu daję radę. Żeby widzieć te rzeczy, z którymi sobie daję radę i w związku z tym mieć nadzieję, że następne też mi wejdą.
To, co pani mówi, sprawia, że ja z kolei mam nadzieję, że to nie jest, że pozytywne myślenie nie łączy się z naiwnością, bo można mieć chyba takie wrażenie, że no właśnie jak mówimy o tym myśl pozytywnie, to właśnie przychodzą nam na myśl te puste, nie niosące ze sobą nic frazesy. Będzie dobrze, albo właśnie chociażby to myśl optymistycznie. Mm-hmm. Tak jakby to było zaklęcie. No i właśnie to ma w sobie taką naiwność. Mm-hmm.
Tak jak to było zaklęcie, takie nie patrz na rzeczywistość, tylko skup się na tym, że w przyszłości na pewno magicznym sposobem wszystko będzie dobrze. No, a tak niekoniecznie jest w życiu i rzeczywiście to może być pusty frazes, albo to może być coś, co sobie założymy, że będzie to budowane na prawdziwych i solidnych fundamentach. To znaczy, że jeśli ja, nie wiem, w ciągu dnia, miesiąca będę zauważała, że to mi się udało i to mi się udało i to mi się udało i będę budowała w sobie taką samoocenę, właśnie opartą na faktach, na moich rzeczywistych dokonaniach, no to mam prawo twierdzić i przypuszczać z dużą pewnością, że następnym razem też mi się to uda. Więc będę miała w sobie więcej wiary w siebie, w to, że na przykład ktoś mi pomoże w czymś, bo ileś razy ktoś już mi pomógł, tak? Więc będę miała takie pozytywne nastawienie, myślenie optymistyczne, że ja sobie dam radę, bo mam ku temu różne takie, no, fakty, przesłanki.
Tak jak zastanawiałam się, przygotowując się do audycji, kto z osób, które znam, czy to osobiście, czy z obserwacji, pozytywnie myśli, to od razu stanęli mi przed oczami menedżerowie, którzy zachęcają do osiągania różnych wyników swoich pracowników, ale to jakoś właśnie nie pachnie autentyzmem i raczej pieniędzmi i wynikami firmy, wręcz takimi korporacyjnymi sztuczkami niekiedy. Jak to jest z optymistycznym myśleniem w tych kwestiach?
Myślę, że jest różnie. Zależy tam, gdzie się jest i kogo się słucha. I to, co pani mówi, rzeczywiście się zdarza. I często to pozytywne myślenie może być takim słowem, wytrychem, które będzie jakoś, nie wiem, mobilizować. Jakoś w taki sztuczny sposób motywować pracowników, żeby dawali z siebie więcej, żeby wierzyli w to, że jeśli osiągną cele, to będą bogatsi, szczęśliwsi. Więc może to być też taka technika, albo takie słowo, które może być wykorzystywane właśnie do tego, żeby jakoś różne rzeczy,
niekoniecznie, żeby temu pracownikowi żyło się faktycznie lepiej, tylko żeby przynieść zysk firmie, nie bacząc na to, czy ten ktoś realnie w to uwierzy, czy nie. Albo jeśli uwierzy, no to już pół biedy, prawda? Ale chodzi o to, żeby to przyniosło prawdziwe szczęście. Bo jeżeli na przykład, to też taka historia, którą znam od przyjaciela, że na przykład w firmie nie używa się słowa problem, mam z czymś problem i nie mogę sobie
tylko
z
wyzwanie.
Tym poradzić. Właśnie, tylko wyzwanie.
Mhm. To trochę myślę sobie o tym, że czasami lubimy sobie zaciemniać rzeczywistość i nie patrzeć na to jak na problem, tylko jak na wyzwanie. Zupełnie inaczej brzmi. Ale jeśli fakt jest taki, że to jest problem, to jest problem. I w tym sensie pozytywne myślenie i zamienianie sobie słowa z muszę na chcę albo wybieram i z problem na wyzwanie, no jest trochę zaciemnianiem rzeczywistości. I w tym sensie to pozytywne myślenie jest właściwie takim, no, czymś negatywnym, co sobie możemy zrobić, bo wyrabiając sobie potem taki nawyk, że nie patrzymy na coś realnie, nie mamy kontaktu z naszymi prawdziwymi emocjami, no to może to się później niekoniecznie pozytywnie skończyć.
Jak się może skończyć?
No, może się na przykład skończyć depresją, kiedy nie widzimy, że z czymś nam jest niewygodnie, że tej pracy wcale mi się nie podoba, że siedzę tam 15 godzinę.
Bo muszę sobie dać radę z wyzwaniem.
Tak, albo bo chcę spełnić jakieś cele, albo bo chcę zarobić na samochód, którego tak naprawdę nie do końca potrzebuję. To w tym sensie może się źle skończyć. Albo na przykład możemy mniej czasu na przykład spędzać, nie wiem, z rodziną, bo pracujemy.
Pani mówi o tym, że jeżeli sobie będziemy tak tak wmawiać, ale gorzej, że to nie my, niekoniecznie my sami sobie to wmawiamy, nawet jeżeli gdzieś do nas dochodzą takie myśli, które w jakiś sposób wietrzą naszą głowę i czasem jednak sami w samotności zamieniamy sobie to słowo wyzwanie na problem, to potem idziemy na rozmowę roczną czy jakąś miesięczną i słyszymy od szefa znowu to samo, że to nie jest problem, tylko to jest wyzwanie. I to jest właśnie taka matnia, w której wtedy jesteśmy. To jak sobie wtedy z tym poradzić? No bo to chyba z pozytywnym nastawieniem nie ma wiele wspólnego.
No jak sobie poradzić, to sięgnąć do swoich prawdziwych emocji. To znaczy zobaczyć, jak ja się rzeczywiście w tej sytuacji czuję. I czy rzeczywiście to jest dla mnie problem, czy to jest dla mnie wyzwanie. I czy ja rzeczywiście to wyzwanie chcę pokonywać, bo może to jest nie moje wyzwanie. I tutaj nie ma co pozytywnie myśleć, że jakoś dam radę, jeszcze tylko jedna kawka i jeden wieczór w pracy i jeszcze tylko ten miesiąc albo tylko te półrocze i wtedy już na pewno będzie dobrze, tylko stanąć z lustrem, ze sobą, twarzą w twarz i zamiast pozytywnych afirmacji zapytać siebie, ale jak ja się w tym wszystkim tak naprawdę czuję i czego ja chcę dla siebie.
To teraz odwołując się do autentycznego, pozytywnego myślenia, tutaj kieruję się do pani Beaty Poborskiej-Kobrzyńskiej. Jak w takiej sytuacji odnaleźć pozytywne myślenie? Czy może ono po prostu nie ma tutaj na nie miejsca?
W takiej sytuacji, o której pani teraz opowiedziała, w tej menedżerskiej?
Tak.
Ja w ogóle bym poruszyła jeszcze jedną kwestię związaną z tą sytuacją, bo to mi się skojarzyło z takim powolnym odchodzeniem od brania odpowiedzialności za to, w czym jestem i na co się decyduję. I to w sytuacji takiej korporacyjnej może być bardzo prosta droga, bo jeżeli ktoś, kto jest silniejszy, bo jest jakoś menadżerem, jest bardziej umocowany, codziennie mówi do mnie, słuchaj, to jest wyzwanie, masz stawić temu czoło, to jest dla nas ważne, osiągniemy dzięki temu sukces.
Albo nawet wymawianie komuś, przecież tego chcesz, prawda? Nie chcesz podjąć wyzwania?
To codzienne słyszenie tego powoduje, że jak nie mamy przystanku, a może to być trudne, pracując kilkanaście godzin dziennie, to nie zastanawiamy się, czy to jest na pewno moje.
Tylko przyjmujemy.
Czy tylko przyjmujemy to jako pewnik. Więc sobie myślę, że wtedy bardzo łatwo pomyśleć sobie, dobrze, ja będę już w tych ryzach, zrobię, co on mówi, no bo przecież on tak mówi wiele godzin, to niech to będzie moje wyzwanie, przecież na tym polega moja praca. I zaczyna się takie autotłumaczenie, przecież robię to, bo mam kredyt, mam zobowiązania, przecież się zobowiązałem tutaj w firmie, robię różne rzeczy. Nakręca się spirala myślenia, która jest kompletnie odrealnione od człowieka.
To w takim razie, żeby przerwać gdzieś to koło, jak powinna się taka osoba zachować?
Zdecydowanie sobie powiedzieć na jeden chociaż moment, na przykład na moment urlopu albo weekendu. Stop, ja muszę zobaczyć, o co mi chodzi. Chcę zobaczyć, co czuję, na czym mi zależy, co jest dla mnie ważne.
I tutaj jest miejsce na pozytywne myślenie?
Myślę, że bardzo dużo jest. Myślę, że w tym momencie, czyli zatrzymania i zobaczenia, w czym ja jestem i o co mi chodzi, jest bardzo dużo miejsca na pozytywne myślenie, aczkolwiek może nie na początku.
Bo jeżeli zauważam, że na przykład coś jest dla mnie faktycznie problemem, to teraz kwestia znalezienia pozytywnych stron tego, że na przykład, jak już tak patrzymy radykalnie, odejdę z tej pracy.
Aha.
To może być coś pozytywnego, a też może być takie pozytywne myślenie na bazie tego, żeby zobaczyć, że oprócz problemu mam też dużo dobrych rzeczy w moim życiu. I w związku z tym, że mam i to, na czym chcę się teraz skoncentrować.
W Polskim Radiu 24 Interakcje.
A w Interakcjach rozmawiamy o pozytywnym myśleniu, bo już jutro dzień pozytywnego myślenia. W studiu Polskiego Radia 24 są dziś ze mną Beata Poborska-Kobrzyńska, psychoterapeuta, a także Kinga Ślużyńska, psycholog i life coach. Mówiłyśmy o pozytywnym myśleniu w trudnej sytuacji pracy, kiedy to wcale nie skłania nas sytuacja do tego, żeby pozytywnie myśleć. A moje pytanie teraz brzmi, po co właściwie jest takie pozytywne myślenie? Bo przecież nie mamy obietnicy znikąd, że jeśli będziemy myśleć pozytywnie, na przykład o rozwiązaniu jakiegoś problemu, to on się faktycznie rozwiąże. Bo są różne rzeczy też, niekoniecznie tutaj mówię o samej pracy, ale takie, na które nie mamy wpływu, na przykład choroba kogoś bliskiego.
Ja nawet myślę, że dobrze,
pani Kinga Ślużyńska,
że dobrze, żebyśmy nie mieli takiego przekonania, że jak będziemy pozytywnie myśleć, to na pewno się dobrze wszystko rozwiąże, bo właśnie nie mamy takiego zapewnienia.
Więc
i warto mieć tego takie... świadomość, żeby później nie mieć też do siebie pretensji, czy jakiegoś rodzaju poczucia winy, że skoro się coś złego w moim życiu wydarzyło, no to pewnie to moja wina, bo ja niewystarczająco bardzo coś chciałam, myślałam, żeby nie wpędzić się w takie koło poczucia winy, że w związku z tym wszystko, co się dzieje wokół mnie, to jest jakoś moja odpowiedzialność, czy moja wina, że to się nie wydarzyło, bo ja za mało pozytywnie myślałam, bo z tym też się jakoś czasami spotykam, a to niekoniecznie tak.
To po co nam pozytywne myślenie?
Ja myślę sobie o takim ważnym aspekcie, jakim jest energia. Jeżeli myślę pozytywnie, to naprawdę ta energia do mnie przychodzi. To nie znaczy, że to wszystko załatwi. I to nie znaczy, że to rozwiąże problemy, że ta osoba, która jest chora, nagle wyzdrowieje. Ale to znaczy, że ja będę w sobie, mam szansę, daję sobie taką możliwość mieć w sobie więcej energii, choćby na to, żeby być przy tej osobie.
Ja ale czym może być pozytywne myślenie w takiej sytuacji? Bo jeżeli wiemy, że z kimś jest naprawdę coraz gorzej i że no, wszelkie diagnozy wskazują, że na przykład pożegnam się z kimś z rodziny już niedługo, to jak można odnaleźć w sobie to pozytywne myślenie?
Ja myślę, że ta energia płynąca z pozytywnego myślenia może być skierowana na to, w jaki sposób najczulszy, najbliższy mogę się z tą osobą pożegnać, co mogę jej powiedzieć, za co podziękować.
Ale też ucieszyć się, że ta osoba była w moim życiu, że miałam szansę na to spotkanie, że dużo wspólnych rzeczy nas łączyło, łączy jeszcze. I mieć taką myśl, żeby tę ostatnią chwilę jakoś dobrze wspólnie przeżyć, wykorzystać, że to jest jednak jeszcze ten moment, gdzie ta osoba jest.
No to faktycznie, jeżeli w takiej sytuacji można znaleźć jakieś pozytywne strony, które nie tylko są same pozytywne dla jakiejś zasady, tylko one faktycznie coś przynoszą, bo jeżeli my przychodzimy z uśmiechem do czyjegoś łóżka i ktoś zauważa, że się uśmiechamy, to może się sam lepiej poczuć. Ma wrażenie może, że lepiej wygląda, że nie sprawia problemu rodzinie aż takiego, prawda?
Może tak być, ale też może być odwrotnie. To znaczy ta osoba, tak jak my, w tak trudnej sytuacji, oprócz radości ze spotkania, mamy też dużo trudnych uczuć i warto ich nie wypierać.
Mówi pani o osobie chorej, tak?
Tak, ale też o osobie, która towarzyszy choremu. I ona również ma prawo do swojego smutku, cierpienia, tęsknoty, strachu, co będzie dalej. I pozytywne myślenie wcale nie polega na tym, żeby te uczucia jakoś wypierać, ich nie widzieć, udawać, że ich nie ma, bo jedne i drugie są faktem. I to, że jest nam trudno, ale też to, że cieszymy się, że jeszcze ta osoba jest albo że była w naszym życiu.
Jeżeli więc ktoś chory mówi, że jest mu źle, no generalnie właśnie myśli w sposób negatywny, a panie mówią, żeby to zauważać, to znaczy, że żeby nie przykrywać na siłę tych czyichś myśli optymistycznymi, z optymistycznym spoglądaniem na przyszłość, na przykład, ale zobacz, ale udało ci się to albo tamto w życiu osiągnąć, ale zobacz, lekarze powiedzieli, że jest lekka poprawa. Mamy nie mówić takich rzeczy? Trzeba jeżeli dać się komuś wypłakać i wycierpieć?
Jeżeli realność taka jest rzeczywiście, że lekarze mówią, że jest poprawa, nie widzę powodów, dla którego mamy to ukrywać. Oczywiście, że możemy o tym powiedzieć, ale chyba głównie chodzi o to, żeby być jakoś w prawdzie. Bo pozytywne myślenie, pani też o tym mówiła, często jest kojarzone właśnie z taką naiwnością, trochę takim przymykaniem oka na rzeczywistość, a tutaj nie o to chodzi. Takie prawdziwe, pozytywne myślenie, które daje energię, to jest takie myślenie, które otwiera oczy na rzeczywistość i widzi to, co się w niej dzieje. A to, co się dzieje, nigdy nie jest tylko złe. Po prostu nie ma takiej możliwości.
Bo z drugiej strony, jeśli chodzi o własną chorobę, to lekarze, i to już nie jest odkrycie Ameryki, podkreślają od dawna, że właśnie takie pozytywne nastawienie nieraz może faktycznie zdziałać cuda, albo przynajmniej ma wymierne efekty, to dla tych, którzy widzą tę szklankę do połowy pustą, nawet fizyczne efekty. Pamiętam taki genialny plakat konkursowy mojej bardzo zdolnej przyjaciółki, artystki. To był konkurs na plakat pod hasłem Polskość. I kilka lat temu właśnie był ten konkurs, zupełnie niezależnie od tych zawirowań politycznych, których byliśmy, jesteśmy świadkami. Co było na tym plakacie? Była szklanka stojąca na takim typowo polskim obrusie kuchennym z lat 90. w biało-czerwoną kratkę. I w szklance faktycznie do połowy była woda. A pod spodem był podpis odnoszący się do powiedzenia o szklance do połowy pustej czy pełnej i podpis brzmiał bez rewelacji. I właśnie miałam wrażenie, że świetnie oddała stan ducha dużej części Polaków. I tu właśnie pytanie do pani, na czym właściwie polega ta różnica dla psychiki człowieka między widzeniem, potocznie mówiąc, szklanki do połowy pełnej, a do połowy pustej? Dlaczego jest tak, że potrafi uzdrowić nas takie pozytywne myślenie?
Mhm. Dla mnie przede wszystkim pozytywne myślenie to jest pozytywne nastawienie, a postawa, jaką mam wobec tego, co mi się zdarza, jest kluczowa. Bo jeżeli myślę o tym, że to, co mi się wydarza, okej, zdarzyło się, nie mam na to wpływu, nie na wszystko mam wpływ na to, co się zdarzyło, ale na pewno mam wpływ na interpretację tych wydarzeń. I mogę pomyśleć o tym jako o czymś, co jest bardzo trudne i do połowy puste, jak ta szklanka, a mogę o tym pomyśleć tak. Zdarzyło mi się, ale trochę, a nawet czasami bardzo ode mnie zależy, jak ja o tym pomyślę i co z tym zrobię dalej.
Mm-hmm. I co możemy zrobić? Mm-hmm. Chociażby w sytuacji własnej choroby.
Ja bardzo lubię taki przykład związany z monologiem wewnętrznym. Już o tym trochę mówiłam na początku. Rzeczywiście każdy, mamy kontakt ze sobą na poziomie myśli. Codziennie do siebie mówimy bardzo dużo rzeczy. I części z nich nie jesteśmy świadomi. Jeżeli zdecydujemy się na chwileczkę zatrzymać i skontaktować z tym, co my sami do siebie, o sobie i o wydarzeniach, które nas spotykają, mówimy, to może to nas bardzo zaskoczyć. Ile w tym jest jadu, krytyki, niezgodności na to, co się dzieje. A jeżeli zdecydujemy się spróbować i zamienić część z tych myśli na coś, co będzie nas doenergetyzowało, co będzie sprawiało, że będziemy mieć więcej siły i więcej energii na zdobywanie różnych rzeczy w świecie i na kontaktowanie się z ludźmi, to może się okazać to bardzo znaczące. I zachęcam do spróbowania. Ja nie byłam nigdy w Paryżu. Bardzo bym chciała być w Paryżu. Wydaje mi się, że to jest piękne miasto, ale dopóki tam nie będę, to się nie przekonam, czy na pewno jest piękne. I tak samo jest z tym myśleniem. Jeżeli nie zaryzykujemy, chociaż przez chwilę pozytywnego myślenia, to nijak nie będziemy wiedzieć, czy on na nas działa, czy nie.
Według różnych badań optymiści od 5 do 10% mniej tych właśnie osób jest narażonych na choroby serca, na wylewy, na depresję czy nowotwory. I to po prostu dlatego, że są aktywniejsi, uprawiają sport, ruszają się, wychodzą do świata. Tu nie ma żadnej magii, że po prostu pozytywne myślenie w jakiś sposób cudowny sprawia, że te osoby rzadziej chorują. Co panie na to?
No, jeśli myślimy pozytywnie i jakoś pałamy się do robienia różnych fajnych rzeczy, wydzielają się też hormony szczęścia. I one również na nasz organizm działają i również napędzają nas do tego, żeby jeszcze gdzieś pójść, jeszcze coś zrobić, cieszyć się przede wszystkim tym, bo to już nawet nie chodzi o to, żeby więcej działać, ale żeby cieszyć się tym, co mamy i co się aktualnie dzieje, więc no to wpływa na cały organizm, więc myślę, że na chorobę jak najbardziej też.
Tak sobie przypomniałam takie powiedzenie, które kiedyś było moim ulubionym, ale chyba nie do końca potrafiłam jakoś wcielić je w życie, ale brzmi pięknie. Ono w oryginale było po angielsku, ale spróbuję je jakoś delikatnie przetłumaczyć na polski. A mianowicie, nie to, co ci się przydarza, tworzy cię, ale twoja reakcja na te wydarzenia. To jest właśnie bezpośrednie, myślę, odniesienie do tego, co panie przed chwilą mówiły. Że nie stwarzają nas te wszystkie, na przykład, złe rzeczy, które nam się przytrafiają, ale to, co my z tymi rzeczami zrobimy. Tylko teraz, jeżeli na przykład, nie wiem, czy to jest kwestia natury, czy jesteśmy optymistami, czy pesymistami, czy to jest ciężka praca, którą musimy włożyć w to, żeby faktycznie to, co się nam przytrafia, budowało nas w jakiś pozytywny sposób.
Zdecydowanie możemy się tego nauczyć i zdecydowanie się już kiedyś tego nauczyliśmy.
Jak to?
Nauczyliśmy się podejścia do życia, do rzeczywistości od swoich rodziców, rówieśników, otoczenia, ludzi, z którymi przebywamy w pracy, więc my tym nasiąkamy i wtedy jakoś przejmujemy ten sposób patrzenia na świat, ale też możemy się tego nauczyć. Jeśli chodzi o zauważanie dobrych, fajnych rzeczy, to jest to kwestia treningu, tego, żeby sobie, i proponuję, mogą słuchacze sami na sobie potrenować, chociażby od dzisiaj czy od jutra, żeby w każdej rzeczy zauważać też jakieś dobro. To, że jest dzisiaj zimno na dworzu, to i ktoś nie lubi zimna, to jest jedna strona medalu, a to, że mamy ferie i można pojechać na narty, na sanki w tym zimnie, to jest druga. W każdej sytuacji możemy znaleźć i plusy, i minusy, i tego możemy się nauczyć. Przypominać sobie systematycznie, okej, dobra, tu mi się coś nie podoba, a jaki w tym może być pozytyw? I takim treningiem możemy sobie to wypracować, się tego nauczyć.
I co wtedy uzyskamy?
No, jeśli będziemy bardziej siebie doceniać, jeśli będziemy bardziej doceniać rzeczywistość, zauważać te rzeczy, to z moich doświadczeń wynika, że czujemy się po prostu szczęśliwsi. Że jeśli zauważamy dobre rzeczy w sobie, to, że rośnie nasze poczucie własnej wartości albo samoocena. Jeśli zauważamy nasze kompetencje, możemy podejmować się kolejnych, no właśnie, wyzwań czy zadań w naszym życiu, bo mamy to ugruntowane na bazie naszych faktycznych doświadczeń, że to i to i to umiem. Więc mogę się wziąć za coś kolejnego. Oczywiście, jeśli to jest to, czego chcę. I w ten sposób można się tego uczyć. Natomiast myślę, że też jednocześnie to, co jest ważne, to jakoś nie zaciemniać tego, że są też te negatywne rzeczy. Pozytywnie myśleć w moim odczuciu, to nie znaczy nie widzieć tego złego, albo tego smutnego, albo tego trudnego w życiu, ale widzieć jedno i drugie. A to, od czego zaczęliśmy, to to, że mamy tendencję do widzenia tych smutnych,
tak,
trudnych
to
rzeczy.
Takie bardziej naturalne. Mhm. Nie musimy wysiłków to wkładać, żeby je zauważyć.
Tak, a tutaj
czemu
warto
pani mówi,
włożyć
że...
ten wysiłek, żeby widzieć również tą pozytywną stronę.
A właśnie, a czemu mamy też widzieć tę negatywną? Czemu mamy sobie na to pozwalać? Co buduje w nas?
Ja sobie myślę o takiej pewnej adekwatności. Myślę, że to jest bardzo ważne słowo. Na co dzień w naszym życiu przydarzają nam się różne rzeczy. Jeżeli część z nich jest trudna, to trudno, to też trudno sobie powiedzieć, nie, ich nie ma, ja od teraz myślę pozytywnie i zupełnie nie zastanawiam się nad tym, co trudnego się dzieje w moim życiu. Chodzi o pewną równowagę, o patrzenie na to, co
się zdarza. To może
lepiej
zacząć od tych negatywnych, po to, żeby zakończyć pozytywnie.
Ja sobie myślę, że to jest wymieszane. Gdyby nie było poniedziałku, wtorku, środy, czwartku i piątku i soboty i byśmy się nie napracowali, to byśmy się nie ucieszyli z tego, że jest niedziela i jest czas wolny. Gdyby nie było różnych trudnych i negatywnych rzeczy, to może byśmy nie umieli dostrzec tego, że czasami świat jest pozytywny, wesoły, ciekawy i taki pro.
A nie jest tak, że jeżeli gdzieś tam w nas jednak naturalnie przeważą te negatywne kwestie, to, to bardziej się na nich skupimy i już nam nie zostanie tej energii na pozytywne myślenie i na działanie?
Może tak być, ale to są też takie momenty, które są w ogóle bardzo ważne, bo może być tak, że ktoś się zapada w jakąś otchłań i to jest taki moment, który nie jest po to, żeby teraz przekształcać zdania negatywne na pozytywne, tylko żeby się zgłosić do specjalisty i z nim porozmawiać o tym trudzie.
No to zakończyłyśmy optymistycznie. Bardzo paniom dziękuję za dzisiejszą audycję. Przypominam, że to jutro jest Dzień Pozytywnego Myślenia, więc może właśnie od jutra warto zacząć. Tym bardziej, że jutro już za moment. A dzisiaj w audycji Interakcje gośćmi były panie Beata Poborska-Kobrzyńska, psychoterapeuta. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A także pani Kinga Ślużyńska, psycholog i life coach.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik, a następne interakcje już za tydzień. Dobranoc.
Polskie Radio 24.